chciałbym wszystkim nam przytoczyć czy przybliżyć historię pewnego pastora ze Stanów Zjednoczonych. Jest to historia pastora Carltona Pierce'a, który był pastorem jednego z większych kościołów protestanckich w USA. Był to człowiek bezkompromisowy, silny, dynamiczny mówca, bardzo dobre rezultaty w sianiu Ewangelii, jakkolwiek to po prostu zabrzmi. Wykorzystywał każdy możliwy moment, żeby siać Ewangelię. Jego kościół dynamicznie się rozwijał, łączył ludzi rasy białych i czarnych. Liczebność dochodziła nawet do około 5-6 tysięcy wiernych podczas zgromadzenia. To wszystko działo się w miejscowości Tulsa w stanie Oklahoma. W 1994 roku ja miałem dopiero 5 lat, więc niestety tego nie pamiętam. Dopiero później o tym się dowiedziałem. Cały świat obiegła bardzo trudna, ciężka informacja z Afryki. Doszła ona dokładnie z Ruandy, gdzie dokonano przeraźliwego ludobójstwa przez plemię Hutu, które bestialsko zamordowało około 1 milion ludzi z plemienia Tutsi w ciągu 100 dni. 1 milion ludzi zginęło. Dlaczego o tym wspominam? Bo jest to bardzo ważne w historii pastora Carltona Pierce'a. W filmie Come Sunday, dostępnym na platformie Netflixa, jest to film oparty na prawdziwych wydarzeniach dotyczących właśnie historii upadku pastora Carltona Pierce'a, który później niestety stał się heretykiem. Jest taki moment, poruszająca właśnie scena. Pewnego wieczoru pastor Carlton siedzi, ogląda telewizję i ma przed sobą ten obraz tych ludzi, którzy giną właśnie w Afryce. I co się dzieje? On czyta Biblię i się modli. Modli się w taki sposób: Boże, jak możesz nazywać się miłosiernym i pozwalać, by ci ludzie tak cierpieli? Żaden z nich nie został zbawiony. Nie znają Chrystusa, nie narodzili się na nowo, a gdy umrą, strącisz ich do piekła. I wtedy staje się coś, co w tym momencie zmienia raz na zawsze całkowicie życie naszego głównego bohatera. Pastor Pearson dostaje prywatne objawienie, tak to nazwałem, które wynika z jego konwersacji, którą przeprowadził z Panem Bogiem. Brzmiała ona tak. Jego rozmowa z Bogiem wyglądała mniej więcej w taki sposób. To jest wszystko w filmie, który można obejrzeć na Netflixie. Zachęcam, naprawdę. Jest to dobra historia. Jest to dobra historia, która jest dla nas wielką przestrogą. Czy naprawdę uważasz, że strącam ich do piekła, gdy umierają? Tak, odpowiedział. Bo nie przyjęli Chrystusa do swojego serca. A co ty byś zrobił? Zapytał Bóg. Musimy ich zbawić? Musimy im głosić Ewangelię. Bóg odpowiedział, w takim bądź razie zbaw ich. Boże, nie obarczaj mnie poczuciem winy, nie zbawię całego świata, prosił pastor. Właśnie odpowiedział Bóg, nie zbawisz całego świata, ja to zrobiłem. I na czym polega szkopuł? Szkopuł polega na tym, że nowe objawienie, które zrozumiał, które odebrał nasz główny bohater, polega na tym, że zaczął kwestionować przyjęcie zbawienia, które jest istotnym elementem potrzebnym do tego, żeby dostać się do nieba. Pomyślał, że Bóg jest tak cudownym, wspaniałym, miłosiernym Bogiem, że ci biedni ludzie, którzy nie zdążyli jeszcze osobiście poznać Pana Jezusa Chrystusa, nie zostaną strąceni do piekła, ale w pewnym znaczeniu, w pewnym kontekście, pomimo tego, że osobiście Go nie poznali, nie nawrócili się, nie uwierzyli w to, czego Jezus dokonał na krzyżu, zostaną w cudzysłowie predysponowani do nieba. Nie możemy się z tym zgodzić. Nie ma to podstawy prawnej w Biblii. Niestety nie możemy się z tym zgodzić. Jeżeli ktoś osobiście nie poznał Pana Jezusa Chrystusa, nie uwierzył w dzieło, którego On dokonał na krzyżu, nie nawrócił się, nie przyjął Go do swojego serca, nie podążał za Nim tutaj, na tym świecie, jak może dostać się do nieba. Jaką drogą? I to, co się wydarzyło dalej, jest trudne i ciężkie dla jego społeczności. Tym objawieniem podzielił się na niedzielnym nabożeństwie. Na sali zrobiło się niezbyt kolorowo. Część osób zaczęła skandować, część osób już po prostu wyszła. I co się z tym wiąże? Tak naprawdę siłą rzeczy ten pastor zaczął kwestionować również istnienie piekła i to, jaką ono spełnia rolę. Bo jeżeli ci ludzie, którzy nie poznaliby nigdy w życiu Jezusa Chrystusa, nie mieliby trafić do piekła, to po co nam piekło? To co się dzieje z piekłem? Trudna i dziwna historia. Z każdym tygodniem było coraz gorzej. Wierni zaczęli odchodzić, Rada Kościoła spotkała się z pastorem, wymusiła na nim to, aby odwołał to, co powiedział na kolejnym nabożeństwie. On również spotkał się ze swoim przyjacielem, biskupem, który dosłownie napisał mu kazanie, które miało sprostować słowa, które powiedział w minionym czasie. Jest taki przerażający moment dla mnie osobiście, w którym gdzieś tam to napięcie, dynamika powoduje, że mamy już to nabożeństwo, napisane kazanie przez tego biskupa, aby to wszystko sprostować. Pastor Pierce zaczyna podążać w myśl tego kazania, ale po pewnym momencie przestaje i idzie dalej w tym objawieniu, które dostał niby bezpośrednio od Pana Boga. Historia jest bardzo trudna dla tego człowieka, dlatego że cały ten kościół się rozpadł. On został w pewnym momencie dosłownie sam. Jest tam moment, w którym sprzedaje wyposażenie zboru, żeby zapłacić po prostu czynsz, pewne rzeczy, pracowników, którzy byli na etacie. I w 2004 roku pastor Carlton Pierce zostaje uznany za heretyka. Przez swoje twierdzenie, przez to objawienie, które do niego przyszło. Jednym z ważnych elementów, które są dla mnie trudne w tej historii, to to, że były osoby, które wskazywały mu na to, że najprawdopodobniej nie słyszał głosu Ducha Świętego. Głos, który mógł słyszeć, na pewno nie był głosem Bożym, ale on to wszystko zignorował. Pomimo rozmów z wiernymi, z radą, z biskupem, on stanął w ogóle przed jakąś kongregacją biskupów, nie chcę tutaj zamieszać, i tam właśnie miało to miejsce, gdzie został uznany za heretyka. Polecam film jeszcze raz. Naprawdę ciekawa pozycja. Teraz przejdę do Bożego Słowa. Fragment z drugiego listu Piotra, drugi rozdział. Będę czytał wiersze od pierwszego do trzeciego. Pośród ludu jednak zdarzali się również fałszywi prorocy. Podobnie między wami pojawiają się fałszywi nauczyciele. W skryty sposób będą próbowali wprowadzać zgubne herezje, a nawet wyprą się władcy, który ich wykupił. Tacy sprowadzają na siebie szybką zgubę. Przez nich droga prawdy stanie się przedmiotem bluźnierstw i niestety wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Ze względu na swą chciwość będą próbowali was zwieść fałszywymi słowami. Od dawna jednak wyrok na nich jest przesądzony. Ich zguba nadciąga. Kolejny fragment. Drugi list do Koryntian, rozdział 11, wiersz 4. Bo gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, lub gdy przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego otrzymaliście, lub inną dobrą nowinę, nie tę, którą przyjęliście, wówczas znosicie to z łatwością. Fragment, który musi być głęboko wyryty w naszym sercu, w naszej duszy, w naszym umyśle, w naszych myślach. Przyciąga mnie tutaj jedno słowo. Jego odmiana. Inny. Gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, przyjmujecie innego ducha lub inną dobrą nowinę. fundament, Boże Słowo. To jest miara, do którego wszystko przykładamy. Wszystko. Nawet to, co ja w tym momencie mówię. To też. Żyjemy w trudnych czasach, tak jak to wcześniej powiedziałem. Wiele bodźców do nas dociera. Dzisiaj możemy wejść na YouTube, wpisać dwie frazy i cały świat chrześcijaństwa stoi przed nami. Z całą swoją różnorodnością, a także nicością i herezjami. Musimy bardzo bacznie pilnować naszych serc i naszych umysłów. Strzec przed niebezpiecznymi nauczycielami, przed fałszywymi naukami, aby nie być ludźmi podatnymi, wierzącymi we wszystko, co przychodzi do ciebie i do mnie, a także do szeroko rozumianego Kościoła. Bo żyjemy w jakich czasach? W czasach ostatecznych. Żyjemy dosłownie w czasach ostatecznych. Każdy nowy dzień powoduje, że jest to kolejny dzień, który sprawia, że przyjście Pana Jezusa jest bliższe. Każdy nowy dzień. A to jest przestrogą dla ciebie i dla mnie. Abyś był z dnia na dzień coraz bardziej czujny. Abyś był z dnia na dzień coraz bardziej czujny. Kolejny fragment. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, wiersz 28. Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać stada. Również z pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne. Dbanie o samego siebie, to dotyczy każdego z nas. Jak to się mówi, przywództwa i przeciętnego, statystycznego, kowalskiego chrześcijanina. Każdy z nas musi dbać o samego siebie, o naszą osobistą relację z Jezusem Chrystusem, o fundament, o tą pewność wiary, to, co jest niezachwiane w naszym życiu. Kolejny taki ciekawy aspekt, ciekawe prawo, o którym być może kiedyś słyszeliście. Nie wiem, czy kiedyś mogliście się kiedykolwiek z nim zmierzyć, z takim zjawiskiem jak prawo przyciągania. To jest ciekawa rzecz. Słyszałem już nauczania na temat prawa przyciągania lata temu. Nie jest to tak naprawdę nic nowego. Ostatnimi czasy, myślę, że tak ze 3-4 lata widzę, że coraz bardziej chrześcijaństwo powraca też do tego prawa, argumentując to tym, że jest to przede wszystkim prawo biblijne. I tutaj trzeba się zacząć zastanawiać nad tym, czy prawo przyciągania jest prawem biblijnym. Jest autor pewnej książki, która właśnie nazywa się Boże Prawo Przyciągania, który twierdzi, że to, czego zapragniemy, Pan Bóg zwyczajnie spełnia. W jednym ze swoich nauczań próbował obalić tak zwany mit czy kres pandy. I chodzi tutaj o sformułowanie Pan, czyli Bóg. Pan da, gdy rozdzielamy ten człon. Pan Bóg nam może coś dać według Jego woli. I ten nauczyciel stwierdził, że panda to jest takie zwierzątko, które żyje w Azji. Nie ma czegoś takiego, jak Pan Bóg da tobie i mi. Prawo przyciągania, w którym funkcjonuje Bóg, powoduje to, że to, co ty i ja myślisz, czujesz, w to, co wierzysz, to przyciągasz do siebie. Nonsens i bzdura. I herezja. To jest nonsens, bzdura i herezja. Czyli w skrócie, jak wierzysz, tak masz. Możesz przyciągnąć zdrowie, możesz przyciągnąć smutek, możesz przyciągnąć ból, możesz przyciągnąć władzę, pieniądze, bogactwo. Ciekawa historia. Prawo przyciągania. Ja nie umiem znaleźć umocowania w Biblii. Starałem się znaleźć, ale nie umiem znaleźć umocowania w Biblii. Pomyślałem sobie o moim samochodzie, który kupiłem ponad 2 lata temu, Opel Astra. Bardzo dużo o nim myślałem. Stał się pragnieniem, marzeniem mojego życia, aby zmienić moje stare Volvo na coś nowszego przed tym, zanim się urodzi nasze pierwsze dziecko, czyli Melania. I wiecie, tak dużo o nim myślałem i tak sobie myślałem, że może jakoś tak właśnie mi z nieba spadnie, ale wiecie, co się okazało? Ja po prostu musiałem na niego uzbierać. Część pieniędzy musiałem pożyczyć w banku i po prostu musiałem kupić ten samochód. Najprawdopodobniej większość z was poszła tą samą drogą i tymi samymi krokami, co ja. Nie mówię tutaj o wydarzeniu takim, gdy ktoś został błogosławiony przez innego chrześcijanina, który mu sprezentował samochód. Ale to też dał Pan. Wiecie? To dał Pan. To nie jest prawo przyciągania. To, co myślisz, to, co czujesz, to przyciągasz do siebie. Czy ludzie chorzy na depresję przyciągają ludzi z depresją? Czy ludzie bogaci przyciągają tylko bogatych? Czy biedni przyciągają tylko biednych? Nonsens i bzdura. Możemy przeczytać dwa fragmenty z Nowego Testamentu. W liście do Jakuba, w 4:3 przeczytamy coś takiego. A gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Jedna z barier niewysłuchanej modlitwy. Moje i twoje pragnienia, egoistyczne, twoje i moje pobudki. Jakub, pisząc o tym, mówi jasno. Nie wszystko, co ty czujesz, chcesz i pragniesz, jest czym? Bożą wolą. Więc nie wszystko, co czujesz, chcesz i pragniesz, Pan ci da. Bo ten wiersz jasno o tym wskazuje. Źle prosicie, dlatego nie otrzymujecie. Niewłaściwie. Bo chcecie zaspokoić swoje namiętności. Drugi fragment. Przeskakując troszeczkę dalej. Pierwszy list Jana. 5:14. Mówi nam tak. Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby. Nie da się wyciąć Bożej woli. Gdy prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, wtedy Pan Bóg da tobie i mi. Nie przyciągam wszystkiego do siebie, jak leci do mojego życia. Chciałem mieć dom. Chciałem wybudować dom. Ale finał jest taki, że będę miał nowy dom. Będę mieszkał razem z moją mamą. Tam się przeprowadzę. Ale jednak go nie wybudowałem i nie wybuduję. Nie przyciągnąłem go do siebie. Nie udało mi się. Wiecie, możecie powiedzieć, że jestem butny, arogancki, brakuje mi pokory, ale ja mówię z pełną świadomością na podstawie Ducha, który mieszka we mnie i Bożego Słowa, które jest tutaj. I wiem, że za każde słowo też odpowiem przed Panem Bogiem. Bo Biblia mówi, badajcie Pisma, badajcie duchy, nie wierzcie we wszystko. Nie wierzcie we wszystko. A żyjemy w czasach, w których szatan też zmienia strategię, która się dosłownie rozwinęła, ewoluowała od czasów ogrodu raju, Edenu, gdzie kobieta została zwiedziona jako pierwsza. Kłamstwo zasiane. Zerwij ten owoc. Dzisiaj nie wystarczy to. Szatan szuka nowych metod. Łechce serce, ducha. Uszy, wzrok. Trzeba być naprawdę czujnym, kochani. Dlatego musimy cały czas badać Pismo. Jeżeli nie będziesz badał Pisma, jeżeli nie będziesz żył Pismem, codziennie możesz mieć problem. Możesz zostać zwiedzony. Możesz uwierzyć w coś, co normalnie by się odrzucił. Dlatego to jest tak ważne. dla Ciebie i dla mnie. Czytaj i żyj tym. Niech Pan Ci objawia, czy to, co słyszysz, to, co przychodzi, jest zgodne z tym, co tu jest napisane. Czy to jest jakaś nauka, dziwne treści, których nie możesz wziąć do siebie. Kolejny fragment, tu znowu się cofamy, do pierwszej księgi Nowego Testamentu, czyli Ewangelii Mateusza, 7, wiersz 15. Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze. Wewnątrz są jednak drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach, bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu. Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Jednym z elementów, których możemy obserwować, to jest owoc. Owoc tego, co robimy, co mówimy, co czynimy, owoc danej nauki. Bo ten owoc zawsze będzie. Może być dobry lub może być zły. Po pewnym czasie prawda zawsze wyjdzie na jaw. Jest pewien fragment w Dziejach Apostolskich, który charakteryzuje bardzo dobrze postawę mieszkańców Berei, którzy potocznie są nazywani Berejczykami. Tutaj powiem wam taką anegdotę. W zeszłym roku, gdy był czas już przed tygodniem postu i modlitwy, nie wiem, czy to było 2-3 tygodnie, mieliśmy tutaj takie krótkie spotkanie z Nelkiem i wszystkimi osobami, które miały być zaangażowane bezpośrednio, prowadząc każdy dzień dnia tygodniu postu i modlitwy. O czymś tam rozmawiamy i Norbert właśnie wyskoczył z tymi Berejczykami. No bo wiecie, bo Berejczycy, oni badali pisma. My tak patrzymy na Norberta, Nelek tak patrzy, Kuba, ja, no Norbert, no tak, badali. Jakoś tak, wiecie, człowiek czyta to Boże Słowo i gdzieś mu to tak na chwilę zniknęło. I przygotowując się do tej usługi, przypomnieli mi się Berejczycy. To nie jest nowe odkrycie, ale to jest coś wspaniałego. Dlaczego? Bo mowa jest o tym w Dziejach Apostolskich. 17 rozdział, wiersz 10. Ta dobra postawa, ta dobra cecha, która charakteryzowała mieszkańców Berei. I właśnie zaraz dowiemy się, co to było. Jeszcze tej samej nocy bracia wprawili Pawła i Sylasa do Berei. Ci natomiast, gdy tam przybyli, zaczęli uczęszczać do synagogi. Żydzi, którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą otwartością i codziennie badali pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Wielu zatem prawdziwie uwierzyło, w tym też niemało wybitnych grecznych oraz mężczyzn. Ewangelia została zwiastowana Berejczykom. I co oni zrobili? Codziennie badali pisma, czy sprawy faktycznie tak się mają, jak usłyszeli od tych, którzy zwiastowali dobrą nowinę. Fundament. Boże Słowo. Pismo. Codziennie badali pisma. Niewiarygodne świadectwo o mieszkańcach Berei. Pierwszy list Jana, 4, wiersz 1. Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi. Raczej badajcie duchy. Czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. W zasadzie herezje, fałszywi nauczyciele, zwiedzenia nie są dla nas niczym nowym. Dlatego, że wiemy, że pierwszy Kościół już się z tym mierzył. Wiemy, że Paweł w swoich listach wspominał o tym. Napominał, walczył z heretykami. Jan w swoich listach również. Jezus w 4 Ewangeliach napomina apostołów aż 14 razy, żeby pilnie baczyli na tych, którzy przyjdą i będą chcieli wykraść to, co on im zasiał. Aż 14 razy w 4 Ewangeliach. Wracając do prawa przyciągania i autora tej książki, człowieka, który jest w ruchu pewnego kościoła, miałem takiego znajomego, który chwilowo należał do ruchu tego kościoła, wyjechał do Krakowa. Ludzie z tamtego kościoła zaoferowali mu pracę, zaoferowali, że się nim zaopiekują, jego wzrostem duchowym. No, jak mi powiedział, gdzie jedzie, do jakiej społeczności, no to powiedziałem mu delikatnie mówiąc, słuchaj, nie weź mnie za wariata, ale tak mówię ci jako kolega, po prostu moim obowiązkiem jest w tym momencie ciebie napomnieć, abyś tam nie jechał, bo nie spotka cię tam nic dobrego. I to nie jest osąd, to nie jest buta, to nie jest pycha. Na temat tego, co robią tamci ludzie i co się tam dzieje w tym kościele, ale to jest to, co ja ci muszę powiedzieć, bo nie spotka cię tam nic dobrego. No i niestety on tam pojechał. Załatwili mu pracę, ale po jakimś krótkim czasie mówił, że nauczanie było zgoła inne niż u nas. Działy się ciekawe, dziwne rzeczy. Jednego dnia jadą na ewangelizację, jakieś 60 kilometrów za Krakowem i gdy jadą z pastorem tej społeczności, ten pastor powiedział mojemu znajomemu, żeby się zaczął teraz modlić na językach, a on mu powiedział, że no, chciałby, ale nie może, bo nie został ochrzczony Duchem Świętym, więc nie umie. Na to on mu odpowiedział, że w takim bądź razie zagrozi mu, że zaraz zjadą i zostawi go na drodze na najbliższej zatoczce. No i zjechali na zatoczkę. No i mój znajomy mówi, że no to jest cyrk, to są jakieś jaja, po prostu mówi Błażej. To jest niebywałe. W pewnym kontekście rozumiem też ten objaw humorystyczny, który jest na waszej twarzy, ale z drugiej strony sobie myślę, o co chodzi. To jest po prostu coś niewiarygodnego, coś niebywałego. I on się dalej nie zaczął modlić na językach. Bo wiecie, to jest coś, co daje nam Pan. To jest dar. A czy ja mogę zasłużyć na dar? Mogę o niego prosić. Mogę o niego zabiegać. Czy mogę kupić dar? No, jak mam kupić dar? To jest, nie ma sensu. To jest dar. On obdarza tak, jak chce, czyli według swojej woli. Ja mogę o to zabiegać. Ja mogę to chcieć. Mogę tego pragnąć dla mnie. I to jest biblijne. I Biblia nas do tego zachęca. Ale to jest dar. Ja nie muszę zostać obdarowany. Nie wszyscy w tej społeczności mówią językami. Czy to oznacza, że jesteś gorszy? Nie. W żadnym wypadku. Bo wszystko jest przed tobą. Bo możesz być obdarowany. I tamta osoba nie była obdarowana. Zapakowali się, pojechali na ewangelizację. Tak jak mi powiedział mój znajomy, kolejny przypał. Zwiastowali Ewangelię w pewnym parku. Podeszli do mężczyzny, który nie był w pełni zdrowy. Utykał, miał kulę. Ten pastor zaczął się modlić o tego człowieka. Nakazał mu w tej chwili wyrzucić tą kulę i powiedział mu, że po prostu Boża moc go dotknęła. I kazał mu chodzić. On nie mógł chodzić bez tej kuli. On by się po prostu wywalił bez tej kuli. To jest wykrzywianie pewnych rzeczy. To nie jest prawdziwa Ewangelia. Wiecie? Z uzdrowienia nie robimy sobie jaj, ani żartów. W taki sposób nie zwiastujemy Ewangelii innym ludziom. To nie są króliki doświadczalne. Na chybił trafił. Zostałeś uzdrowiony. To kogo teraz to była wina? Pan dał? On nie wziął? Czy Pan nie dał? Jakiś kanał komunikacji zawiódł? To jest dziwne, to jest nienormalne. Ten człowiek nie został uzdrowiony i nie mógł chodzić bez kuli. I mój znajomy stamtąd w końcu uciekł. Powiedział, że ma dość. I wrócił do Cieszyna. I powiedział mi, miałeś rację. Ja mówię, wiesz, ja nie mówię lubić, że miałem rację, bo ja wolę nie powiedzieć, że ja miałem rację. Wolałem, żebyś ty posłuchał mnie, ale widocznie twoja droga miała być taka, żebyś przeszedł to sam. I tak jak powiedziałem, ja nie osądzam tej społeczności, nie osądzam tego, co oni mówią, ale Boże Słowo i Duch Święty, który mieszka we mnie, daje mi prawo, aby podejść do tego, co robią i w jaki sposób. I czy to jest właściwe z Bożym Słowem, czy nie. Mam do tego prawo. teraz na koniec ostatnia ciekawostka, która będzie przestrogą. Mogę też tylko zachęcić i powiedzieć, że dzisiaj rozmawiałem z pastorem Januszem i wiedziałem, że nie wyrobię się w czasie z moją usługą tak, aby dopiąć tutaj wszystko w miarę sensownej godzinie. Wolę, aby ludzie wychodzili z niedosytem niż z przesytem. Wolę, aby ludzie wychodzili ciągle wolni w Jezusie Chrystusie, a nie zniewoleni przeze mnie, na przykład jako mówcę, nadmiarem tego, co się tutaj dzisiaj do nich mówi. Więc serdecznie Was zapraszam na drugą część mojej usługi, która będzie 4 stycznia, w czwartek, za niespełna miesiąc. A teraz wyciągnę telefon. Nie bójcie się, nie będę zwiastował z telefonu, ale tutaj mam notatkę, którą chciałbym Wam przeczytać. Nie będę korzystał z czatu GPT ani ze sztucznej inteligencji, o której jakiś czas temu wspominał Kacper. Nikt mi nie będzie tutaj pisał dalszej części mojej usługi. Na Facebooku ostatnio ktoś z bliskich moich znajomych znalazł coś ciekawego i mi podesłał. Wpis w fanpage'u Naśladowcy Jezusa Chrystusa Cieszy. I to Was zaskoczy. To nie jesteśmy my. To nie jest inna społeczność z Cieszyna. To nie jest kolejna inna społeczność z Cieszyna. Jesteśmy członkami i misjonarzami Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Wierzymy w Jezusa Chrystusa i staramy się Go naśladować. Jak napisał prorok Nefi w Księdze Mormona, mówimy o Chrystusie, radujemy się w Chrystusie, głosimy o Chrystusie, prorokujemy o Chrystusie i zapisujemy zgodnie z naszymi proroctwami, aby nasze dzieci wiedziały, z jakiego źródła mogą oczekiwać odpuszczenia grzechów. Księga Mormona, Nefi 25-26. Przybywając do Cieszyna, jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością dzielenia się naszą wiarą w Chrystusa ze społecznością współwyznawców Jezusa Chrystusa. Śledź naszą stronę i wyślij nam wiadomość, aby dowiedzieć się więcej o tym, co będziemy robili, żeby dzielić się naszą wiarą w Jezusa Chrystusa w Cieszynie. Nonsens. Herezja. Zwiedzenie. Niestety. Żyjemy w takich czasach. Wiecie, to jest nasze podwórko. To się dzieje tu i teraz. Cieszyn. Takie miasteczko. Niespełna 36 tysięcy. Nie wiem, czy ci ludzie ze Stanów przyjechali, ale to jest przerażające. Tutaj nie było żadnego słowa o tym, jaka jest droga i przez kogo i co się wydarzyło na krzyżu. Ale powołujemy się na Księgę Mormona i nie chcę jej dawać tutaj żadnego autorytetu i więcej o niej mówić. Ale wiecie, gdzie możemy tą księgę włożyć? Tam, gdzie jest fantastyka, koło Harry'ego Pottera i Władcy Pierścienia. Przepraszam, że to powiedziałem. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Nie to mam na celu, ale żyjemy, jeszcze raz podkreślę, w trudnych czasach. W trudnych czasach. Nie każde wiadomości o Chrystusie, nie każda Ewangelia o Chrystusie jest tą prawdziwą. Wiecie, tutaj wybrzmiał kontekst o Chrystusie, ale jaki? Ukryte dno, podwójne dno. Możemy przechodzić ulicami naszego miasta i być może będziemy słyszeli coś fajnego, ale czy to wystarczy, coś fajnego? Badajcie. Duch, Pismo, bo w takich czasach żyjecie, w których będziecie musieli opowiadać się za tym albo za kim. Kogo wierzycie? Tego, co dla Was zrobił? Wiecie, to są bardzo trudne rzeczy. Bardzo trudne sprawy. Ale myślę, że współczesny Kościół powinien być zawsze otwarty na trudne sprawy, na trudne nauczania, ze względu na trudne czasy, w których żyjemy. I dzisiaj skończę na tym fragmencie. Tak jak obiecałem, nie będę dalej głosił z telefonu komórkowego. Mam nadzieję, że też jesteście na tyle wyrozumiali. Nie zdążyłem tej notatki wkleić tutaj w moje notatki, z których dzisiaj korzystałem. Jeszcze raz zachęcam na drugą część mojej usługi 4 stycznia w czwartek. A teraz zapraszam już zespół. Będziemy się modlić i dalej przejdziemy do drugiej części uwielbienia. Powstańmy. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem prawdziwym, że Ty jesteś Bogiem świętym, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty, Panie, jesteś tym, który zostawił nam Twoje słowo, które jest natchnione Twoim duchem, Panie. Dziękujemy Ci za to słowo, Panie, które możemy czytać, które powoduje, że możemy Ciebie poznawać, prawdziwego Jezusa Chrystusa, tego, którym Ty jesteś, tego, który zszedł, Panie, na ten świat, Panie, aby dokonać niebywałej rzeczy, Panie, na krzyżu, Panie. Tego, który zmarł, Panie, za nasze grzechy, który dokonał odkupienia, Panie. W to wierzymy, to wyznajemy, to bierzemy, Panie, do naszych serc, Panie. To jest głęboko zakorzenione w nas, Panie. Pozwól nam żyć, Panie, w tych trudnych czasach, Panie, mając, Panie, otwarte oczy, Panie. Uszy, które słyszą, Panie. Pozwól nam, Panie, mierzyć się z tym, co może przychodzić do Kościoła, Panie. Abyśmy, Panie, nie byli podatni na pewne tendencje, które mogą wchodzić i które nie muszą być dobre, Panie, bo tam nie musi być Twój Duch, Panie. Tam może nie być Bożego Ducha. Może być mowa o Jezusie Chrystusie, ale to będzie inny Jezus Chrystus. Nie taki, którego możemy znać. Nie takim, którym Ty jesteś i którym nam się objawiłeś, Panie. Pozwól nam być czujnym, Panie, każdego dnia, Panie, bo potrzebujemy tego, Panie. Czujniej niż wszystkiego innego strzec naszego serca, Panie. Bo tam jest źródło życia, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo, Panie. Dziękujemy Ci za ten czas posilenia, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za wiernych zgromadzonych w tym miejscu i tak jak powiedziała Patrycja, za to, że Ty jesteś tutaj pośród nas, Panie. Bo Ty jesteś tam, gdzie jest zgromadzonych dwóch lub trzech, Panie, w Twoim imieniu. Boży lud dzisiaj się zgromadził, Panie, w Cieszynie, w kościele Elim i Ty jesteś pośród nas, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas prowadzisz, że Ty nas dotykasz, że Ty nas posilasz, Panie, że masz plan dla każdego z nas, Panie. Uwielbiamy Ciebie, Panie, za to, Panie, że Ty jesteś Bogiem dobrym, potężnym i miłosiernym, Panie. I masz ciągle tak wiele nam do objawienia i do pokazania, Panie. Pobłogosław ten czas, który jest przed nami, Panie, nasze rozejście, Panie, końcówkę tygodnia, Panie, ten jutrzejszy dzień, Panie, a także to popołudnie, w którym już będziemy cieszyć się z nadchodzącego weekendu, Panie. Niech wszystko, Panie, co robimy, przynosi Tobie chwałę, Panie. Amen.